żeby każdy z was nie musiał mnie pytać, co mi się stało, to powiem odgórnie. Po prostu kilka lat temu miałem złamaną rękę w nadgarstku, ale dopiero teraz pewien lekarz wykrył jeszcze w tomografii komputerowej, że mam poniszczone różne chrząstki w tym nadgarstku, które wymagają rekonstrukcji. Więc w tym tygodniu miałem to rekonstruowane jakkolwiek. Ponoć to były 3 operacje w jednym, więc rekonwalescencja się dopiero rozpoczyna. Ale jest dobrze. Na temat śmierci krążą różne poglądy, różne żarty, różne dowcipy. Na jeden taki się natknąłem, gdzie dwóch kolegów rozmawia ze sobą. Jeden z nich pyta: słuchaj, co ty masz zamiar zrobić do swojej śmierci? On mówi: o, wiele rzeczy, ale tuż przed samą śmiercią najem się ziaren kukurydzy. O, a dlaczego? No, że dla efektu, ponieważ mam zamiar poddać się kremacji. Niektórzy zaskoczyli, niektórzy jeszcze myślą, dobra. Ja czasem zadaję różnym osobom pytanie związane ze śmiercią. Brzmi ono zwykle tak, że jeżeli śmierć przyszłaby dzisiaj, czego ci oczywiście nie życzę, to na ile w skali od 0 do 100 dałbyś swoje przekonanie co do pewności, że znalazłbyś się w niebie? I odpowiedź na to pytanie bardzo dużo mówi mi o tej osobie, z którą rozmawiam. Bardzo dużo mówi mi o tym, co jest podstawą jej pewności, albo dlaczego jest niepewna w swoim życiu, albo co jest źródłem jej przekonań na ten temat. Więc bardzo dużo można się dowiedzieć. To jest w zasadzie takie filtrujące, testujące pytanie, po którym wiadomo troszeczkę, jak pójść w dalszą stronę rozmowy. Nie wiem, czy wam ktoś kiedyś zadawał takie pytanie. Być może kiedyś tak, ale czy ostatnio ktoś wam zadawał takie pytanie? I ciekawe, co byście na nie odpowiedzieli. Ktoś powiedział coś takiego. Takie zdanie usłyszałem. Każdego ranka masz nową szansę robić to, co chcesz i być tym, kim chcesz. Nie wiem, czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem, czy nie. Ono ma w sobie trochę plusów, trochę słabych stron. Nie chodzi o rozczłonkowywanie je, ale myślę sobie, że to, co jest prawdą, to to rzeczywiście, że każdego ranka mamy okazję zdecydować o tym, jako kto przeżyje ten dzień, ten kolejny dzień. Więc pytanie jest tak naprawdę, kim jestem i co o sobie myślę i co jest źródłem tej informacji i mojego przekonania. Myślę, że jeżeli źródłem tej informacji o tym, kim jestem, jest to, co robię albo co ja o sobie myślę, to to jest bardzo wątłe. Ale jeżeli źródłem tej informacji będzie to, co Bóg robi w moim życiu i to, co On myśli o mnie, to rzeczywiście będzie pewna informacja na mój temat. Więc nie musisz robić czegoś, aby być kimś. Natomiast możesz, jak to powiedzieć, możesz coś robić, wiedząc dobrze, kim jesteś. Paweł w liście do Koryntian napisał do nich między innymi takie słowa. One troszkę związane są też z tym, co śpiewaliśmy przed chwilą nawet. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. To Boże Słowo mówi o tych, którzy są w Chrystusie. On nie mówi o ulepszonych, o zmodyfikowanych, o troszkę podrasowanych stworzeniach, ale mówi o nowym stworzeniu, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. Ja w swoim życiu miałam różne okresy. Niektóre z nich są takie, że rzeczywiście w taki pozytywny sposób wyrażam swoją tęsknotę za Bogiem, swoją radość w relacji z Nim, tęsknotę za spotkaniem z Nim, za tym nawet, żeby usłyszeć Go, żeby czuć Jego zapach, Jego oddech. Kiedy tydzień temu też śpiewaliśmy ten refren, który przed chwilą, pamiętam, że z rękami wzniesionymi ku górze łzy spływały mi po policzkach, wyrażałem swoją tęsknotę i swoją miłość do Boga i to było piękne. Ale też miewam w życiu takie momenty, takie okresy, kiedy moja modlitwa jest taka chłodna, taka minimalistyczna, taka sucha, taka pośpieszna. Myślę o tym, co będę robił już za chwilę tak naprawdę. Jeśli śpieszę i nie jestem skupiony na tym, z kim się spotykam, czyli na Bogu, bywa rzeczywiście różnie. Nawet ostatnio wyrażałem Panu Bogu takie pragnienie i taką prośbę, że chciałbym wrócić do takiego momentu, kiedy będę takim bojownikiem modlitwy, przynajmniej takim, jak byłem kiedyś. Więc mamy różne okresy i różne momenty w swoim życiu z Bogiem. Spotykam też wiele osób, kiedy rozmawiam z nimi o Bogu, które nie czują się godne tego, aby przyjąć Bożą miłość, aby przyjąć Boże przebaczenie. Ponieważ trudno im jest zrozumieć, że ofiara Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie jest w zupełności wystarczające do tego. Ale spotykam też różne osoby wierzące, które również posiadają bardzo dużo wątpliwości co do swojej relacji z Bogiem, co do swojej pewności zbawienia, co do swojej godności jako dzieci Bożych. I to już nie jest dobrze. Pamiętam, kiedy ja w styczniu 1990 roku, więc kawał czasu temu, kiedy uklęknąłem w pokoju o nazwie Jurand w Akademiku w Poznaniu, w krótkiej rozmowie z Panem Bogiem przyjąłem Jego przebaczenie i Jego miłość. Wyraziłem swoją wiarą, oczami wiary i decyzją wiary, to, że chcę, żeby Jezus był moim ratunkiem, chcę, żeby Jezus był moim Zbawicielem, chcę, żeby był Panem mojego życia. I rzeczywiście na drugi dzień obudziłem się jako osoba, która jest pewna tego, że jej przebaczono, która jest pewna tego, że Jezus wszedł do mojego życia, która jest pewna tego, że jest Jego dzieckiem. Dlaczego byłem tego pewien? Czy dlatego, że coś przeżyłem? Nie. Ale dlatego, że Bóg to powiedział w swoim słowie, a On jest wiarygodny. Oparłem się na tym, co On powiedział na ten temat. Więc patrząc na te 35 lat mojego życia, wiem, że robiłem rzeczy, z których nie jestem zadowolony, których się wstydzę, które nie były godne dziecka Bożego. Ale pomimo tego nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, kim jestem. Jako kto te rzeczy nawet brzydkie i złe w moim życiu robię. I to było niezmienne. Kiedy nawalałem, to nawalałem jako dziecko Boga. Kiedy grzeszyłem, grzeszyłem jako dziecko Boga. Kiedy byłem rozczarowany różnymi rzeczami, kiedy nie słyszałem odpowiedzi na moje modlitwy, to nie wzbudzało moich wątpliwości co do tego, kim tak naprawdę jestem i kim Bóg jest dla mnie. Jaka jest moja tożsamość w Nim. Więc co tak naprawdę wydarzyło się w styczniu 1990 roku w tym pokoju Jurand? Bardzo dobrze to oddają słowa, które apostoł Paweł napisał do Efezjan, które też dobrze znacie z drugiego rozdziału. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment od początku, drugi rozdział. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto nie chlubił. Więc to właśnie wydarzyło się w 1990 roku w styczniu w moim życiu. Ja uwierzyłem, a Bóg hojny w swoim miłosierdziu, kierując się swoją wielką miłością do mnie i to martwego z powodu upadków, ożywił mnie z Chrystusem, bo z łaski jestem zbawiony. I to pochodzi nie z moich uczynków, ale jest to darem. To nie był jedynie moment zmiany moich przekonań. To nie było jedynie wyrażenie pragnienia, że chcę się stać lepszym człowiekiem. Chociaż chciałem. Ale w tamtym momencie nastąpiła całkowicie zmiana mojej tożsamości. Tego, kim byłem. Czyli dzieckiem Boga. I to było wynikiem nie tego, co ja zrobiłem, ale wynikiem tego, co zrobił Jezus na krzyżu. I oczywiście mojej reakcji z wiarą na to, co On zrobił na krzyżu. Więc to Bóg i Jego Słowo są tak naprawdę gwarantem tego, kim jestem. I jeszcze jedno wydarzenie przypomnijmy sobie z Ewangelii Łukasza, 23 rozdział. Działo się to już po ukrzyżowaniu. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Sam wprawdzie sprawiedliwie, bo nie zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego i dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Ostatnio miałem okazję słuchać prawdopodobnego ciągu dalszego. Bardzo fajnej historii z tym, co mogło wydarzyć się tak naprawdę dalej. Bardzo urzekła mnie tak naprawdę ta historia. Spróbuję ją tam przytoczyć, chociaż niektórzy, jak Marek i Renia, byli obecni. Nie zrobię tak, jak to ta osoba, która zrobiła. Daleko mi do niej. Ale bardzo mnie urzekło to, co mogło się wydarzyć dalej. Więc wyobraźcie sobie, że ten łotr, przyjmijmy, że miał na imię Dimas, stanął przed bramami nieba, spotkał tam anioła, który w tym momencie akurat pełnił swoją służbę. No i ten anioł po takim krótkim, kurtuazyjnym... Więc ten anioł po takim krótkim, kurtuazyjnym przywitaniu się zapytał go: kim jesteś? No Dimas odpowiada: no mam na imię Dimas. A anioł się pyta: skąd się tutaj wziąłeś? No Dimas odpowiada: no słuchaj, nie mam pojęcia. No jak ty nie masz pojęcia? No nie wiem tak naprawdę, co się wydarzyło. Więc Dimas mówi: no dobra, to pozwól, że zadam ci kilka pytań, może to nam pomoże. Więc anioł zapytał go: no to kim byłeś z zawodu? Kryminalistą? No dobrze, a jaki miałeś powód śmierci? Co stało, że zmarłeś? No, ukrzyżowanie. O, to współczuję ci bardzo, to musiało być naprawdę bardzo przykre. A powiedz jeszcze, do jakiego kościoła należałeś? No, do kościoła? A co to jest kościół? No tak, a to przynajmniej powiedz, kiedy byłeś ochrzczony? Czy w dzieciństwie, czy później, przy jakiej okazji? A no wcale. Kiedyś słyszałem, jak rozmawiali znajomi w barze na ten temat, ale byłem obrzezany. To wystarczy? Anioł już czuł się taki zaniepokojony, zakłopotany. Stwierdził, że słuchaj, ja w moim skrypcie nie mam scenariusza na taką rozmowę. Nie wiem, jak nie spotkałem się z takimi odpowiedziami w ogóle. Więc musimy znaleźć jakiś punkt zaczepienia tak naprawdę, jakieś minimum wymagań, które spełniasz, żeby tutaj wejść. Może, słuchaj, no może modlitwa. Modliłeś się kiedykolwiek? Nie przypominam sobie. No ale musiałeś przecież mieć taką modlitwę pokutną przed krzyżem. Na pewno ją miałeś. Pamiętasz o tym? No wiesz, z krzyżem to mam takie małe doświadczenie, ale kiedy wisiałem już na nim, to pamiętam, że powiedziałem: Jezu, wspomnij na mnie. A anioł poczuł się całkowicie zakłopotany. Musiał wezwać na pomoc archanioła Gabriela, swojego szefa. Archanioł Gabriel przyszedł, powiedział: w czym problem, o co chodzi? Anioł mu wyjaśnia, że no, tu przyszedł człowiek, tak naprawdę nie ma go na mojej liście, tak naprawdę to dzisiaj nikt się nie powinien pojawić u nas tutaj. On nie wie tak naprawdę, o co chodzi, skąd się tutaj wziął. Więc anioł Gabriel próbuje go pytać: no dobrze, to co zrobiłeś, żeby tutaj trafić? Anioł poprzedza odpowiedź Dimasa i mówi, że no właśnie on nic nie zrobił i nic nie rozumie i nawet nie wie, nie ma pojęcia, dlaczego tutaj jest. Więc z taką już trochę złością, dekonsternacją jeszcze raz pytają Dimasa: skąd się tutaj wziąłeś? Jak to się stało, że tutaj się znalazłeś? I Dimas odpowiedział: takim zdaniem. Naprawdę nie wiem, ale człowiek, który wisiał obok na krzyżu, powiedział, że mogę tu wejść, że mogę tu przyjść. Ta scena jest oczywiście fikcyjna i nie doszukujmy się tutaj poprawności teologicznej, ale to, co jest w niej prawdą tak naprawdę, to to, że Jezus jest tą bramą do Ojca. Wystarczającą bramą do Ojca i tylko przez Niego możemy tam wejść. Nieważne, jak wyglądała moja przeszłość, czy jestem tego godzien, bo nie jestem godzien, ale dzięki temu, kim jest Jezus, co zrobił, stajemy się godnymi, aby tam wejść. Więc na żadnym etapie mojego życia, ja przynajmniej tak wierzę, nie mogę już nic zrobić, aby Bóg kochał mnie bardziej, nie mogę nic zrobić, aby Bóg kochał mnie mniej, nie mogę też nic zrobić, ja w to wierzę, aby przestać być Jego dzieckiem. I dlatego przez te 35 lat nie miałem ani razu wątpliwości co do tego, bo nie opieram tego na tym, jak mi wychodzi, jak mi idzie, ale na tym, co się wydarzyło w styczniu 1990 roku i co Boże Słowo mówi o tym wydarzeniu. I co w wyniku tego wydarzenia Bóg mówi o mnie. Więc jako Jego dziecko odnoszę zwycięstwa, jako Jego dziecko odnoszę porażki, jako Jego dziecko się smucę, jako Jego dziecko się raduje, jako Jego dziecko się boję, jako Jego dziecko wykazuje się odwagą, ale to wszystko się dzieje w moim życiu i przeżywam to jako Jego dziecko. Nie mając wątpliwości, niezależnie od tego, jak trudne to jest doświadczenie i jak bardzo zawiodłem, nie mając wątpliwości co do tego, kim jestem. To jest Boża perspektywa i to jest Boża prawda o mnie. Więc co z tobą się stanie, kiedy dzisiaj śmierć by przyszła do twojego życia? Jak gdybyś odpowiedział mi na pytanie i jaką pewność w procentach byś dał? Czy to jest 100% pewności? Jeżeli tak, to na czym opierasz tą pewność? Jeżeli nie, to też na czym opierasz te 80 albo 90%? Bo być może nie na tym, co trzeba. Być może cały czas pokutuje w nas to, że potrzebujemy coś zrobić. Oczywiście, kiedy ja usłyszałem Ewangelię, która jest Ewangelią łaski, przyjąłem dar życia wiecznego z łaski Boga. Nie, wiem, że nie muszę już więcej na to zasłużyć i nic nie mogę zrobić, żeby je mieć. Ale cały czas pokutuje we mnie to, że ja potrzebuję się starać, aby zasłużyć sobie na Bożą przychylność, aby On kochał mnie bardziej, aby myślał o mnie bardziej pozytywnie. Ale cały czas, niezależnie od tego, jak mi wychodzi albo nie, jestem Jego dzieckiem. Jeżeli jesteś osobą, która w swoim życiu jeszcze nie zawołała do Jezusa o ratunek, to zrób to jak najszybciej. Jezus stworzył ciebie do relacji, Bóg stworzył ciebie do relacji z Nim i Jezus chce ci to umożliwić i tylko dzięki Niemu jest taka możliwość. Zawołaj do Niego, przyjmij Boże przebaczenie, uwierz, że Jezusa ofiara na krzyżu, Jego zmartwychwstanie jest w zupełności wystarczające do tego. I przeżyj resztę życia jako Jego dziecko, pod Jego błogosławieństwem i ochroną, ale też całą wieczność razem z Nim. Bo nie wiesz, kiedy śmierć przyjdzie i czy będziesz miał na to jeszcze czas. A najlepiej też, żeby nie zdarzyło się, że będziesz musiał przejść przez tak trudne doświadczenie, jak ten Dimas, jak ten Łotr na krzyżu i wtedy dopiero zawołać do Jezusa. Ale jeśli jesteś osobą, która zawołała już w swoim życiu i która wiarą podjęła decyzję, aby Jezus wszedł do twojego życia, aby ciebie zbawił, aby Bóg przebaczył ci twoje grzechy, aby stał się twoim zbawicielem, aby stał się Panem twojego życia, to czy nadal masz tą pewność, że jesteś tym dzieckiem Bożym? Niezależnie od tego, jak ci wychodzi to życie. Jeśli przez te 30 lat, kiedy jesteśmy z moim małżeństwem, ktoś miałby oceniać to, czy jestem jej mężem na podstawie tego, jak mi idzie, to pewnie raz bym był, raz bym nie był. I podobnie jest z tym, jak jesteśmy dziećmi Bożymi. Może nam nie wychodzić, ale to nie zmienia tego, kim jesteśmy. Możemy upadać, ale to nie zmienia tego, jako kto upadamy i jako kto się podnosimy. Jako kto znowu wołamy z zaufaniem do Boga, aby nas wsparł, wzmocnił i poprowadził dalej. Więc w każdej możliwej sytuacji, w każdym doświadczeniu trzymaj wiernego Boga za słowo i podążaj przez swoje życie, będąc pewnym tego, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Bo od tego tak naprawdę będzie zależało to, jakie decyzje będziesz podejmować w swoim życiu, na czym będziesz polegać, jakie pieniądze będą odgrywały rolę w twoim życiu, jakich znajomych będziesz miał, czemu będziesz poświęcał czas, czym będzie wypełniony twój kalendarz z minionego tygodnia i na następny tydzień, od tego, co myślisz o sobie. O ile to jest przejęte od tego, co myśli o tobie Bóg i co mówi o tobie Boże Słowo. Więc ja sobie pomyślałem o tym, że nie musimy do końca rozumieć tak naprawdę teologicznie, jak to się wszystko dzieje, jak to się wydarzyło, że stałem się dzieckiem Bożym. Być może wystarczy tylko to, co zrozumiał ten Łotr na krzyżu. Dla niego wystarczające było to, że ten człowiek obok na krzyżu powiedział, że mogę tutaj przyjść. Więc czy Jezus o tobie powiedział, że należysz do Boga, że jesteś Jego, że jest ci przebaczone, że umarł za twoje grzechy i ty tego doświadczyłeś i jesteś Jego dzieckiem? Jeśli tak, to trzymaj się tego przez resztę twojego życia i niech to zdeterminuje to, jak będziesz żyć, za czym będziesz podążać, co będzie kształtowało twoje myślenie. Więc poproszę jeszcze raz zespół. Poproszę o wyświetlenie pytań. Piotrek. Więc pomyślmy przez chwilę w ciszy, jaka jest twoja odpowiedź na te pytania, które tutaj są. Jaką masz pewność, że gdyby nadeszła śmierć dzisiaj, to pójdziesz do nieba? I na czym opierasz swoje przekonanie o tym? Co jest podstawą? I jak twoja pewność lub powątpiewanie o twojej tożsamości może wpływać na twoje codzienne życie? Pomyślmy przez chwilkę i za chwilę zaśpiewamy też ten refren jeszcze raz i pomodlimy się. Panie Jezu, bardzo dziękujemy Tobie za to, co uczyniłeś na krzyżu za każdego z nas. Bardzo dziękujemy Tobie, że już wtedy na krzyżu znałeś nas po imieniu i widziałeś nas. I pomimo tego, że wiedziałeś, jak bardzo odejdziemy od Boga, byłeś gotowy za nas umrzeć. Dziękuję Tobie za to, że dałeś nam wiarę potrzebną do przyjęcia Twojego przebaczenia i zrozumienia tej łaski i tego, co dokonało się na krzyżu. Ja proszę Ciebie, abyśmy mocni w duchu, mocni w swoich przekonaniach, z wiarą trzymający się Ciebie za słowo, budowali na tym fundamencie nasze życie z Tobą. Aby w naszym życiu wypełniała się Twoja wola, aby objawiała się Twoja miłość wobec też tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Proszę Ciebie, aby każdy z nas żył tą pewnością swojej tożsamości w Tobie. Tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi, tego, że należymy do Ciebie. Tego, że nasze królestwo jest wiecznym królestwem, które nie ma końca. A tutaj jesteśmy jako Twoje dzieci, które chcą Ciebie reprezentować i dla Ciebie żyć. I Ciebie głosić i na Ciebie wskazywać. Tobie chwała i Tobie wdzięczność. Amen.